18.16 rozpoczynamy audycję szukając Słowa Bożego, która jest medytacją, czytanie najbliższej niedzieli, a najbliższa niedziela to niedziela palmowa roku B. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowany Paweł Podeszwa, diecezjalny moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w archidiecezji gnieźnieńskiej, wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Prośmy Ducha Świętego, potrzebne łaski, dary dla naszych prelegentów, jak również dla nas, którzy chcemy zbliżyć, poznać, odnaleźć właściwy sens Słowa Bożego. Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twojej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem.
Rozpoczynamy naszą medytację nad Słowem Bożym, które rozbrzmiewa w Kościele w Niedzielę Palmową. Tym razem skupimy się na opisie męki pańskiej w relacji świętego Marka, Ewangelisty. Ten opis jest dosyć długi, dlatego spróbujmy, mając przed oczami tekst biblijny, przyglądnąć się poszczególnym wydarzeniom z tych ostatnich godzin Jezusa, zanim nastąpiło wydarzenie ukrzyżowania. Wstępujemy w Wielki Tydzień, to jest bardzo istotny moment, będziemy krok za krokiem szli za Jezusem, patrzyli na to, jak przeżywa tajemnice Paschy, które dokonują się w Nim. Chcemy kontemplować mękę Chrystusa po to, aby później w życiu w tę mękę Chrystusa wchodzić. Chcemy Go naśladować na Jego drodze posłuszeństwa Ojcu w miłości. W tę niedzielę palmową w roku B czytamy i słuchamy męki pańskiej według świętego Marka. Czasami myśląc o opisach ewangelicznych, opisach męki pańskiej, mamy taką pokusę, żeby traktować poszczególne narracje jako swoiste skarbnice informacji historycznych. Szukamy różnych szczegółów, które pozwoliłyby nam zbliżyć się do tego, co przeżywał Jezus na drodze krzyżowej podczas procesu, co przeżywał wtedy, kiedy był zawieszony na drzewie krzyża. I próbując skonstruować całościowy obraz tych ostatnich godzin Jezusa z Nazaretu, czasami łączymy z sobą fakty pochodzące z różnych relacji ewangelicznych. Tymczasem każda kompozycja, czy to właśnie Markowa, czy Łukaszowa, czy to kompozycja świętego Mateusza albo Jana, one odsłaniają głęboki sens, głębokie znaczenie tylko wtedy, kiedy traktujemy je jako odrębną całość, całość tematyczną, całość teologiczną. W tym roku słuchamy opisu według świętego Marka. Już na samym początku warto zauważyć, że adresatami tego dzieła są prawdopodobnie poganie. Być może w tym gronie, w tej grupie są również jacyś judeochrześcijanie, ale z pewnością są to ludzie, którzy dopiero wkraczają na drogę wiary. Święty Marek chce swoich słuchaczy doprowadzić do momentu, w którym za rzymskim setnikiem będą mogli powiedzieć o Jezusie z Nazaretu: ten człowiek istotnie jest Synem Bożym. I w kontekście takiego zamiaru autora zastanawia fakt, że tak wiele miejsca święty Marek poświęca opisom męki i śmierci Chrystusa. Te opisy męki Chrystusa w Ewangelii Marka są niezwykle dramatyczne, realistyczne. Trzeba pamiętać, że, i to wiemy z lektury nie tylko Pisma Świętego, ale również źródeł pozabiblijnych, że tak dla pogan, jak i dla Żydów męka i śmierć na krzyżu to były wydarzenia, które hańbiły człowieka, kompromitowały człowieka, bo w starożytności krzyż był wykorzystywany jako narzędzie śmierci dla ludzi bez praw, dla największych rzezimieszków, największych bandytów. Krzyż był stawiany dla skazańców, którym nie tylko odbierano życie, ale też chciano odebrać dobre imię. On też był często przestrogą dla uczniów tych ludzi, dla ich przyjaciół, dla ich zwolenników, dla ich krewnych. W taki sposób czytamy to w dziełach Józefa Flawiusza. W 88 roku przed Chrystusem Aleksander Janneusz, król Judei, ukrzyżował 800 faryzeuszy z zemsty, ale też ku przestrodze dla innych. Ale w Ewangeliach krzyż ma zupełnie inne znaczenie. Zapytajmy dzisiaj, dlaczego święty Marek w tak wierny i naturalny sposób i tak szeroko relacjonuje mękę i śmierć Jezusa. Swoistym preludium, wstępem do rozumienia męki pańskiej w ujęciu ewangelisty Marka jest opis namaszczenia Jezusa w Betanii. Posłuchajmy teraz tego tekstu. Dwa dni przed Paschą i świętem Przaśników arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili: tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I przeciw niej szemrali. Lecz Jezus rzekł: zostawcie ją, czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem mnie, bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić, lecz mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła, już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą te Ewangelie, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła.
Ewangelista Marek informuje nas bardzo krótko, bardzo lakonicznie, że tuż przed świętem Paschy, dokładnie dwa dni, arcykapłani i uczeni w piśmie już podjęli decyzję, aby pozbyć się Jezusa, aby go wyeliminować skutecznie. I szukają sposobu, w jaki sposób najpierw Jezusa właśnie ująć i potem zabić. Marek zauważa w swojej Ewangelii, że mieli wątpliwość, czy należy to uczynić w czasie świąt Paschy, ponieważ było ryzyko, że to wywoła wzburzenie między ludem. Rzeczywiście na Paschę, na święto pielgrzymkowe do Jerozolimy przybywali liczni pielgrzymi. Zresztą Rzymianie obawiali się rozruchów czy jakichś zamieszek, które właśnie będą miały miejsce w czasie świąt, zwłaszcza tych świąt pielgrzymkowych. Dlatego też Piłat w tym czasie przebywał w Jerozolimie, aby w razie potrzeby móc szybko podejmować decyzje i wydawać rozkazy. Po tej krótkiej zmiance Ewangelia przenosi nas do domu Szymona Trędowatego, do Betanii, gdzie Jezus siedział za stołem. Namaszczenie ma miejsce w domu Szymona Trędowatego. Ten człowiek z imienia pojawia się po raz pierwszy w Ewangelii. Niektórzy wskazują jednak, że być może tym trędowatym jest uzdrowiony przez Jezusa na początku jego działalności właśnie człowiek cierpiący na tę chorobę. Warto przypomnieć to wydarzenie, bo ono nam daje pewne też lepsze rozumienie tych wydarzeń, czy tego wydarzenia śmierci Jezusa na krzyżu, które właśnie dokona się w czasie męki. Jezus spotyka na swojej drodze trędowatego, to jest na początku jego działalności. Ten fragment znajdujemy na końcu pierwszego rozdziału Ewangelii Marka, który to rozdział stanowi specyficzny wstęp, specyficzny spis treści, można by powiedzieć, całej Ewangelii. Spotyka tego człowieka trędowatego, dotyka go, uzdrawia. Ewangelista informuje nas, że trędowaty mieszkał w miejscach odosobnionych, w grotach, które w pewien sposób były symbolem grobowców, grobów. Trędowaty przez swoją chorobę stał się zatem przedstawicielem, reprezentantem ludzkości poddanej śmierci. I kiedy Jezus dokonał uzdrowienia, oczyszczenia trędowatego, istotne jest markowe zakończenie tego opowiadania. Ewangelista podkreśla, że uzdrowiony mężczyzna wraca do miasta, a jego miejsce na pustkowiu, miejsce przeznaczone właśnie dla tych, którzy czuli na sobie oddech śmierci, zajmuje sam Jezus. Możemy to odczytać w takim kluczu właśnie zapowiedzi, w kluczu symbolicznym, że Jezus w ten sposób od samego początku pokazuje program swojej misji. On przyszedł na świat po to, aby właśnie wziąć na siebie tą chorobę, ten jad śmierci, ten trąd, który gnębi na różne sposoby człowieka. Ale aby mogło się to dokonać, ta choroba musiała w jakiś sposób dotknąć też Jezusa, tak jak dotyka każdego człowieka. I w tym kontekście w domu Szymona Trędowatego pojawia się kobieta z alabastrowym flakonikiem pełnym olejku nardowego. Wątpliwości te nie były czymś bagatelnym, bo flakonik oleju nardowego kosztował około 300 denarów, czyli mniej więcej tyle, ile w ciągu roku zarabiał robotnik najemny. Zwróćmy uwagę, że wszystko dzieje się w czasie przygotowania do świąt Paschy. Właśnie gdy Żydzi, bardzo wrażliwi na ubogich, również hojnie rozdawali jałmużny. To był sposób przygotowania się do przeżywania świąt paschalnych. Chcieli w ten sposób wyrazić swoją solidarność z ubogimi i chcieli właśnie, aby też ubodzy mogli godnie przeżyć te najważniejsze święta. Jednak świadkowie tego wydarzenia uznają to za gest marnotrawstwa i dziwią się i robią wymówkę owej kobiecie, którą jednak Jezus broni. Czyżby nie rozumieli działania tej kobiety? Tu nie chodzi o sentymentalny gest. Ona daje Jezusowi to, co ma najcenniejszego, oddaje, można by powiedzieć, przysługę Jezusowi jako najbardziej ubogiemu, który już za chwilę straci wszystko, straci prawo do wszystkiego, nawet do dobrego imienia. Odda swoje życie po to tylko, aby spełnił się plan zbawienia. Kobieta, można powiedzieć zatem, poznaje ten zamysł Boży, tę tajemnicę Boga, który w przedziwny sposób wyprowadza życie ze śmierci, który objawia moc w największej niemocy Jezusa, pośród najgłębszego Jego ogołocenia. Apostoł Paweł w liście do Filipian ten stan ogołocenia nazwie kenozą, uniżeniem Jezusa. Zresztą ten tekst czytamy w Niedzielę Palmową.
Posłuchajmy tego tekstu przedstawiającego tajemnicę życia, które rodzi się ze śmierci, życia, które rodzi się z umierania, z uniżenia. To życie rodzi się w Jezusie Chrystusie. Tak pisze święty Paweł do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Właśnie apostoł Paweł mówi, Jezus ogołocił, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Namaszczenie w Betanii jest zatem zapowiedzią owej śmierci, tajemnicy krzyża. Jest przypomnieniem wszystkich symbolicznych gestów, które czynił Jezus, zapowiadając ową drogę zbawienia, która właśnie prowadzi do życia przez śmierć. Kobieta zapowiada grób, do którego Jezus zabierze całą swoją ludzką grzeszność, na skutek której człowiek właśnie cierpiał na chorobę śmierci. To był ten trąd, który mógł uzdrowić tylko Syn, Syn Boży, całkowicie posłuszny swojemu Ojcu.
Namaszczenie Jezusa w Betanii nie zamyka całego ciągu wydarzeń, które niejako w Ewangelii Marka wprowadzają, objaśniają to głębokie znaczenie dramatycznej męki i śmierci Jezusa. Jezusa, ubogiego skazańca, najbardziej ubogiego ze wszystkich, bo Jezus zawieszony na krzyżu nie ma żadnej mocy do obrony, nie ma nic, przybite dłonie, przybite stopy, z bólu nie może już nawet mówić, najbardziej ubogi skazaniec. Zaraz po wyjściu z domu Szymona Trędowatego Pan Jezus spożywa z uczniami wieczerzę, ucztę paschalną, podczas której łamie dla nich chleb i daje im do picia kielich krwi przymierza. To są kolejne symbole, znaki, które otwierają na zrozumienie tego, co dokona się na Golgocie. Posłuchajmy tego tekstu.
W pierwszy dzień przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa jego uczniowie: gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z dwunastoma. A gdy zajęli miejsce i jedli, Jezus rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi, ten, który jest ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: czyżbym ja? On im rzekł: jeden z dwunastu, ten, który ze mną ręką zanurza w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wydana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym.
Słuchając tego opisu, zapowiedzi zdrady, ale też wieczerzy, którą Jezus spożywa z uczniami, zwróćmy uwagę przede wszystkim na jeden znak, jeden symbol. Pan Jezus łamie chleb i daje go uczniom. Jednocześnie Pan Jezus też podaje uczniom kielich wypełniony winem. Mówi, że to jest krew przymierza. W czasie wieczerzy paschalnej były używane trzy chleby przaśne i cztery kielichy. Wszystko miało swój porządek i też swoje znaczenie. Podczas wieczerzy bardzo mocnym znakiem był moment łamania drugiego chleba przaśnego. Temu łamaniu chleba towarzyszyły słowa: oto chleb udręczenia, który nasi ojcowie jedli w ziemi egipskiej. Kto jest głodny, niechaj przyjdzie i świętuje z nami Paschę. W tym roku tutaj, w przyszłym roku w ziemi Izraela. W tym roku jako niewolnicy, a w przyszłym w ziemi Izraela jako wolni. Chleb przaśny, łamany, był nazywany chlebem udręczenia, chlebem upokorzenia. Lechem oni. I wymowa tego znaku była jeszcze bardziej podkreślana przez fakt łączenia go z gorzkimi ziołami, które miały symbolizować los niewolników siedzących w ciemnościach Egiptu. Przaśny chleb oznaczał pośpieszne wyjście z niewoli, zerwanie ze wszystkim, co stanowiło niewolę. Chleb jest łamany, bo w czasie wyjścia, można powiedzieć obrazowo, łamana była historia każdego Żyda. Musiał odłączyć się od tego, co już w życiu uzbierał, od swojej stabilizacji, od swoich planów. Chleb udręczenia, chleb upokorzenia, chleb niosący w sobie pamięć z jednej strony niewoli, z drugiej strony wyzwolenia, ale to wyzwolenie prowadzi przez oderwanie się od starego życia. Dlatego to jest chleb pszaśny, chleb, w którym nie ma starego kwasu, chleb zrobiony z nowych ziaren, z nowych płodów ziemi. W wezwaniu, które towarzyszyło przełamaniu tego drugiego chleba pszaśnego podczas uczty paschalnej, słychać było zaproszenie skierowane do każdego, kto odczuwa głód. Oto chleb udręczenia, kto jest głodny, niechaj przyjdzie i świętuje Paschę. Jak już było wspomniane, Żydzi w czasie święta Paschy byli bardzo wyczuleni na biednych. Chcieli, żeby wszyscy godnie przeżywali to najważniejsze święto. Ale to wezwanie skierowane do biednych miało też wymiar duchowy. Tylko biedni, tylko potrzebujący, którzy nie godzą się na niewolę, którym ta niewola dotkliwie doskwiera, tylko oni mogą rzeczywiście celebrować wyjście, Paschę, wyjście z niewoli do wolności, przejście ze starego do nowego życia. Potrzebne jest pragnienie. Patrzymy na Jezusa teraz, który w wieczerniku, tuż przed swoją męką i śmiercią, przed, mówiąc obrazowo, złamaniem jego życia, bierze w ręce ten chleb udręczenia i mówi: to jest ciało moje. Dlaczego Pan Jezus zmienia te słowa tradycyjnie wybrzmiewające podczas uczty paschalnej? Kiedy uczniowie patrzyli na Jezusa, który wziął do rąk chleb udręczenia, z pewnością pomyśleli sobie, że zgodnie ze znaczeniem pszaśnego chleba spożywanego w tym momencie celebrują działanie Boga, który wyzwala z niewoli i daje nowe życie, ale jednocześnie uświadamiali sobie fakt, że to wyzwalające działanie Boga wiąże się z napięciem, z niebezpieczeństwem, że trzeba zostawić to, co dawne, to, co stare, to, co należy do dawnego świata. Te treści właśnie kryły się w łamaniu chleba, a Jezus mówi, że to wszystko spełnia się w Jego ciele. Pan Jezus pokazuje, że wyprowadzenie człowieka z niewoli do nowego życia, czyli Pascha, prawdziwa Pascha, nowa Pascha, dokona się w Jego ciele, w tym udręczonym, umęczonym, zhańbionym, zawieszonym na krzyżu. To jest arena przejścia, nowego przejścia Boga, Boga wyzwalającego, Boga zbawiającego. Ale żeby w tym wyzwalającym, zbawczym przejściu Boga i wyjściu do wolności uczestniczyć, trzeba znaleźć się w pozycji człowieka biednego, potrzebującego, w pozycji człowieka, który nie godzi się na niewolę, który jest gotowy pozostawić swój osobisty Egipt, swoich faraonów, tych, którzy dają takie złudne poczucie stabilizacji życia. Łamanie chleba w tradycji żydowskiej oznaczało śmierć, oddzielenie ciała i duszy. Tak więc w tym, co dzieje się w wieczerniku, gdy Jezus łamie chleb udręczenia i nazywa go swoim ciałem, widzimy zapowiedź i profetyczne wejście w śmierć na krzyżu. To jest śmierć gwałtowna, paschalna. Ale ponieważ jest paschalna, to z tego powodu niesie już w sobie wspomnienie doświadczenia mocy Boga. To jest to doświadczenie Izraelitów, którzy stoją niejako na brzegu Morza Czerwonego, patrzą na otchłań wód i doświadczają, przeżywają, jak wielki jest Bóg w swej mocy i w swojej miłości. Bóg, który wybawia, jak czytamy w psalmie 34, wybawia złamanych na duchu. Dosłownie w tym psalmie jest takie piękne wyrażenie, że Bóg zbawia zmiażdżonych w proch, umarłych. Choć łamany chleb, który Jezus ma w dłoni, oznacza ogołocenie, zapowiada Jego wejście w śmierć, to jednocześnie zapowiada już w tym kontekście historiozbawczym, w kontekście eksodusu, w kontekście wyjścia, zapowiada już zwycięstwo życia. On, zmiażdżony na proch, umarły, zostanie podtrzymany mocną ręką Ojca. Te dwie sceny, które przeanalizowaliśmy, przemedytowaliśmy dotąd, namaszczenie w Betanii i wieczerza z uczniami, stanowią wstęp do męki śmierci Jezusa. W nich uobecnia się to wszystko, co za chwilę będzie miało miejsce w rzeczywistości. Ale jest jeszcze jedna ważna scena, która rzuca światło na to, co dzieje się na Golgocie, na krzyżu. To modlitwa Jezusa w ogrodzie oliwnym.
Po zakończonej wieczerzy Jezus razem z uczniami udaje się do ogrodu oliwnego wzdłuż potoku Cedron po wschodniej stronie Góry Oliwnej. I tam ma miejsce ta niezwykła modlitwa Jezusa, to zmaganie się z wolą Boga. Posłuchajmy, jak relacjonuje to ewangelista Marek.
A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina, i mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: śpicie dalej i odpoczywacie. Dosyć. Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca.
Pan Jezus w ogrodzie oliwnym w Getsemani udaje się tam na modlitwę. Zabiera ze sobą, jak słyszymy, Piotra, Jakuba i Jana. To są ci apostołowie, którzy towarzyszą Jezusowi w najważniejszych wydarzeniach, którzy byli razem z Nim na Górze Przemienienia. Ewangelista Marek bardzo realnie, bardzo podkreśla, że Jezus odczuwa trwogę zbliżającej się śmierci. Pisze, że począł drżeć i odczuwać trwogę. Jego dusza jest smutna aż do śmierci. Prosi, aby uczniowie zostali razem z Nim, aby czuwali, aby, można by powiedzieć, niejako weszli w tę Jego godzinę śmierci. a sam, odchodząc, upada na ziemię i modli się do swojego Ojca, do Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, dla którego wszystko jest możliwe, aby ominęła go ta godzina. Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Kielich jest symbolem losu, przeznaczenia, wypełniającej się woli Boga. Może być też odczytany jako symbol gniewu Bożego, właśnie gniewu Boga nad grzechem, bo Bóg nie akceptuje grzechu. Grzech jest zawsze grzechem. Bóg nigdy nie osądza i nie odrzuca grzesznika. Chrystus, mając świadomość tego dramatu, który rozgrywa się w Jego ciele i w Jego duszy, czyli w Jego człowieczeństwie, prosi, aby Ojciec oddalił od Niego ten kielich, ale jednocześnie dodaje zaraz, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Ta prośba jest bardzo ludzka, byśmy powiedzieli, człowieka, który przerażony jest cierpieniem, przerażony jest tym wypełniającym się planem Boga, ale jednocześnie pełen ufności i gotowości do pełnienia woli Ojca. Niech się stanie to, co Ty chcesz, a nie to, co ja. Ewangelista Marek w ten sposób podkreśla nie tylko fakt, że wszystko, co się dzieje, jest zgodne z wolą Bożą, ale że Jezus w pełni świadomie, dobrowolnie przyjmuje ten kielich, który trzeba będzie wypić. Kielich męki, kielich goryczy, kielich doświadczenia także osamotnienia. Bo kiedy wraca, to Jego uczniowie, zamiast czuwać, oni śpią. Budzi ich, przywołuje do porządku, zachęca do czujności, do modlitwy, aby nie ulegli pokusie, bo jak mówi, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Ci apostołowie śpiący mogą być jakimś symbolem człowieka, który nie do końca rozumie, w czym uczestniczy, nie do końca ma świadomość powagi sytuacji, czy powagi właśnie tego, co się dzieje, w czym uczestniczy. Jest zmożony snem, ma jakby oczy zamknięte, to znaczy nie widzi prawdziwego sensu wydarzeń, które się rozgrywają i które przed nimi. To ten sen apostołów zapowiada także ich nieobecność, być może pod krzyżem, kiedy Jezus będzie umierał całkowicie osamotniony. Ich pod krzyżem nie będzie. Może ewangelista Marek chce także nam powiedzieć w ten sposób, że trzeba mieć otwarte oczy, otwarte serce, ożywione duchem wiary i ufności względem Boga, aby właśnie w tych tragicznych wydarzeniach zobaczyć zbawczy sens, aby nie zatrzymać się tylko na tym, co zewnętrzne, na tym, co powierzchowne. Jezus ma świadomość, że przyszła Jego godzina, że oto Syn Człowieczy zostaje wydany w ręce grzeszników, że grzesznicy właśnie z Nim, z Synem Boga, z Synem Człowieka, z Synem Człowieczym, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, będą mogli uczynić wszystko to, co będą chcieli. I zachęca, wstańcie, chodźmy. Jeszcze raz Marek bardzo mocno podkreśla tą świadomość Jezusa, to, że jest Jego wolą pełnić, wypełnić wolę Ojca, że męka, którą podejmuje, podejmuje w całej wolności, ale jednocześnie właśnie w tej zgodzie, aby w Nim, aby przez Niego, aby w Jego ciele wypełniła się, w Jego historii wypełniła się całkowicie ta Boża historia, czyli historia zbawienia.
To, co dotąd wyrażały gesty, znaki, ale też słowa Jezusa, zaczyna się realizować. Jezus rozpoczyna drogę w stronę krzyża, w stronę grobu, ale też w stronę życia. Przed nami pierwsza scena, posłuchajmy tego tekstu.
I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z 12, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak. Ten, którego pocałuje, to on. Chwyćcie go i prowadźcie ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: Rabbi, i pocałował go. Tamci zaś rzucili się na niego i pochwycili go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus rzekł do nich: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie pochwycić. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pojmaliście mnie. Ale pisma muszą się wypełnić. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i bez odzienia uciekł od nich.
Tego momentu pojmania Jezusa wyraźnie ukazuje się specyficzny charakter każdej Ewangelii, w tym również tego opisu, który medytujemy, opisu w relacji świętego Marka. Dla niego wydarzenia związane z męką Jezusa mają wstrząsający charakter. Styl świętego Marka jest niezwykle realistyczny, niezwykle bezpośredni. Widzimy tutaj ogromną różnicę w stosunku do tego, co przedstawia święty Jan, gdzie wstępowanie Jezusa na krzyż jest majestatycznym spektaklem, ale tam wszystko jest dobrowolne. Jezus wchodzi na tron krzyża jak król. To jest opis intronizacji. Tutaj widzimy Jezusa, który zostaje bestialsko schwytany, ale jednocześnie widzimy Jezusa opuszczonego przez wszystkich. Przez chwilę szedł z nim jeszcze pewien młodzieniec, ale w konfrontacji z żołnierzami nie wytrzymuje. Ucieka nago, chaotycznie, szybko. Realizuje się zatem ten scenariusz, który był zapowiadany w znakach, w scenie namaszczenia w domu Szymona Trędowatego podczas wieczerzy paschalnej. Pan Jezus wchodzi w ubóstwo, w uniżenie, w ludzką niemoc. Jego życie, w którym było tak wiele cudów, podziwu, ludzkiej wdzięczności, w tym momencie zostaje złamany. Pan Jezus zostaje sam, ale w tle czuje obecność Ojca i Jego moc, która jednak jeszcze nie może się objawić. Pan Jezus musi przechylić kielich męki do dna. Pojawia się tutaj po raz drugi ten znak kielicha, który Jezus też wręczył uczniom. Kielich męki, kielich Bożego gniewu, ale też Bożej woli. Teraz przechyla go mistrz. W przyszłości w dłonie ten kielich będą musieli wziąć również jego uczniowie. I następuje w relacji świętego Marka opis procesu przed Sanhedrynem i przed Piłatem. W tych dramatycznych okolicznościach Pan Jezus odsłania swoją tajemnicę. On jest Mesjaszem i Królem Żydowskim. Ostatecznie jednak zostaje wydany na śmierć. Żołnierze odgrywają niemalże teatralną scenę. Król Żydowski otrzymuje płaszcz purpurowy, koronę, tyle że z cierni, i odbiera specyficzny hołd. To są szyderstwa i uderzenia w głowę. To, co się dzieje z Jezusem, zupełnie nie przystaje do jego tytułów, które wyjawił przed Sanhedrynem i przed Piłatem. W Jezusa uderza cała fala zła, morze czerwone ludzkiej nienawiści, i przybija Jezusa do krzyża. Natychmiast pojawia się pokusa i głosy, by udowodnić swój majestat. Słyszymy o tym. Marek bardzo dobitnie relacjonuje to, co działo się na Golgocie. Wszyscy krzyczą, przechodząc, niech zejdzie z krzyża i rozprawi się z oprawcami, a uwierzymy w Niego. Pan Jezus coraz mocniej przechyla czarę kielicha męki i śmierci. Ewangelista, jak widzimy, jak słyszeliśmy, odrysowuje tę scenę z całym jej okrucieństwem. Pozwala odbiorcom doświadczyć wstrząsu. Dlaczego? Chce wprowadzić ich w swoistą tajemnicę życia, w której uczestniczy Jezus, a później będzie uczestniczył każdy jego uczeń. Tajemnica wejścia w ciemność. W tej przytłaczającej ciemności, w tej ciszy rozlega się wołanie Jezusa, który, tak jak Żydzi stojący nad otchłanią Morza Czerwonego na progu bezkresnej pustyni, który podobnie do trędowatego, zamkniętego w grocie śmierci, wypowiada słowa psalmu 22. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Dalsza część psalmu zrealizuje się dopiero wtedy, gdy Jezus nie będzie dysponował niczym, nawet własnym oddechem. To wtedy Bóg, jak czytamy w tym psalmie, Bóg nie wzgardzi nędzą ubogiego i go wysłucha. Nędzą człowieka zmiażdżonego na proch. Bóg okaże moc swego ramienia po to, aby wszyscy, patrząc na te wydarzenia, rozmyślając o nich, mogli wołać: Pan to uczynił. W takich okolicznościach całkowitego ogołocenia, opuszczenia, samotności, ciemności, Jezus oddaje ducha.
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
Wydaje się, że wszystko się skończyło. Ludzkie siły zawiodły. Ale rzeczywistość jest zupełnie inna. W tym momencie, gdy Jezus oddaje ducha, kiedy przechyla kielich męki, kielich śmierci do samego dna, wszystko się wypełnia. Wskazuje na to rozdarcie zasłony świątyni i wyznanie setnika rzymskiego, o czym słyszymy w dalszej części Ewangelii.
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym.
Rozdarcie zasłony świątyni nawiązuje do szyderstw ludzi przechodzących obok krzyża i stanowi potwierdzenie słów o zniszczeniu świątyni i wzniesieniu jej w ciągu 3 dni na nowo. Wraz ze śmiercią Jezusa dokonuje się w sposób oczywiście symboliczny zburzenie dawnej świątyni, czyli zburzenie całego religijnego systemu ofiar opartego na ludzkiej logice, łaska Boga za zasługi. Pan Jezus staje się nową świątynią. Świątynią, w której każdy może otrzymać zbawienie za darmo, dzięki bezgranicznej miłości Ojca, na mocy jednostronnego przymierza. Tę miłość trzeba jedynie przyjąć. W to przymierze trzeba jedynie wejść. A znakiem przyjęcia miłości i wejścia w przymierze jest przemiana w ucznia posłusznego woli Boga i Jego Słowu. Słyszymy o tym w pierwszym czytaniu w tę niedzielę palmową, czytaniu zaczerpniętemu z księgi proroka Izajasza. Posłuchajmy tego tekstu.
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.
Ucho, o którym pisze prorok Izajasz, o którym mówi w tym fragmencie, jest symbolem życia w postawie posłuszeństwa Bogu. W postawie posłuszeństwa, które stanowi, czy jest znakiem sprzeciwu w świecie i przez to wywołuje srogi odwet ducha tego świata, prowadzi do cierpienia, prowadzi do udręczenia i w końcu prowadzi też posłuszeństwo Bogu bardzo często do śmierci. Uczeń musi bezgranicznie ufać, jeśli chce pewnie i szybko osiągnąć sukces, ale w relacji z Bogiem, tym sukcesem, jak to widzieliśmy na przykładzie Jezusa, jest życie wieczne. Jak widzimy w dzisiejszej Ewangelii, w opisie męki pańskiej według świętego Marka, jest nakreślona bardzo specyficzna droga. Aby otrzymać życie z ręki Boga, trzeba przejść ścieżkę ogołocenia, umierania dla siebie, rezygnacji z własnych, czasami nawet słusznych racji i przyjęcia ostatniego miejsca. Tylko ten, kto rezygnuje z własnej mocy, mówi święty Marek poprzez te wszystkie sceny w których opisuje drogę Jezusa na krzyż, ten, kto rezygnuje z własnych pragnień, z ludzkich kalkulacji. To wszystko można by określić jednym słowem, kto wchodzi na drogę życia uniżonego, kto wchodzi w kenozę, jak napisze święty Paweł, kto pozwala działać Bogu, tylko ten doświadcza zbawienia i doświadcza życiodajnej Bożej mocy. Ewangelista Marek prowadzi katechumenów do takiego spojrzenia na życie od wewnątrz. On wie, że ma przed sobą ludzi, którzy doświadczają, przeżywają wrogość świata, którzy doświadczają odrzucenia przez bliskich, niezrozumienia tej nowej logiki życia w bezgranicznej i przebaczającej miłości, którą wybierają idąc za Jezusem. Dlatego w obliczu pokusy zmiękczenia chrześcijańskiego radykalizmu oraz zawrócenia z drogi wskazuje na umęczonego Chrystusa. Kreśli bardzo realistyczny obraz skandalu krzyża i zaprasza do naśladowania mistrza, do wytrwania w postawie synów. W tej ciemności jest bowiem w ciemności ogołocenia, opuszczenia, odrzucenia, w ciemności śmierci jest obecna dłoń Ojca, prawica Najwyższego. Teraz jeszcze być może dla ludzi pogrążonych w cierpieniu, w ciemności, zmagających się z życiem, ze światem, ta dłoń jeszcze jest niewyraźna, mało widoczna, ale wystarczy, tak jak Jezus, poczekać kilka krótkich chwil, aby doświadczyć jej mocy, jej siły i by móc powtórzyć za prorokiem Izajaszem: nie doznałem wstydu.
Jak to zostało powiedziane, ewangelista Marek przez ten bardzo realistyczny opis męki i śmierci Jezusa chce doprowadzić czytelników swojej Ewangelii, słuchaczy, do wyznania wiary razem z setnikiem rzymskim, że ten człowiek, poddany takim torturom, tak haniebnie oszpecony, wyśmiany, wyszydzony, on właśnie istotnie, prawdziwie jest Synem Bożym, że tylko na krzyżu może umierać właśnie tak, w taki sposób Syn Boży, w całkowitym posłuszeństwie Ojcu. I ten krzyż, który tak powszechnie jawi się jako znak zgorszenia, hańby, Bóg wybiera na narzędzie zbawienia. To właśnie na nim objawia się Jezus jako Syn Boży. Ale żeby w tym wydarzeniu i w Jezusie na drzewie krzyża zobaczyć Syna Bożego, potrzeba wiary. Krzyż jest szkołą wiary, bo na nim Jezus po ludzku wszystko przegrywa, ale tam pozostaje sam na sam z Ojcem. Dłonie Jezusa już nie mogą leczyć, już nie mogą dotykać, ale są wzniesione do Ojca, w kierunku Ojca. Ta noc krzyża jest chwilą największego działania mocy samego Boga. Na tym polega paradoks właśnie wiary, że wówczas, gdy człowiek nie ma już niczego, czym mógłby bronić swego życia, wtedy właśnie na arenę, na scenę wkracza Bóg. Bóg, obrońca słabych i uciśnionych. Jak czytamy w księdze Judyty, ty jesteś Bogiem pokornych, wspomożycielem uciśnionych, opiekunem słabych, obrońcą odrzuconych i wybawcą tych, co utracili nadzieję. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian napisze: moc w słabości się spełnia, w słabości się wypełnia. Śmierć Jezusa nie kończy Jego historii. Jego wzniesione dłonie przyzywają mocy z nieba. Ten, który całkowicie oparł życie na Ojcu, który zaufał Ojcu, teraz odbierze od Niego sprawiedliwą zapłatę za życie, które było ciągłym umieraniem, a tą zapłatą będzie zmartwychwstanie.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Podeszwa oraz ksiądz doktor Piotr Kot. Zapraszam Państwa do współtworzenia tego czasu. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Nasze pytania, nasze spostrzeżenia w ramach tej audycji są przygotowaniem do właściwego biblijnego przeżycia najbliższej niedzieli, a najbliższa niedziela to niedziela męki pańskiej, niedziela palmowa. Prosimy Radio Maryja. Halo? Halo? Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Prosimy Pani Barbaro.
Kielich męki, który ksiądz prowadzący porównał do Morza Czerwonego nienawiści, szyderstwa, bólu, samotności. Pan Jezus wypił w bardzo krótkim czasie, kilkunastu godzin potwornej męki, a nasze kielichy, które wychylamy powoli przez całe życie, krople po kropli. Ja pamiętam czas, kiedy czułam się bardzo opuszczona i udręczona na swoim krzyżu i w goryczy mojego cierpienia. Pomogło mi bardzo zdanie, że Pan Bóg dla nas, dzieci, tylko moczy swój palec w kielichu cierpienia i podaje nam jak malutkim tylko do oblizania, że to nie jest zbyt wielka porcja. I kiedy sobie przywoływałam ten obraz, był mi wielką pociechą w cierpieniu, więc i teraz go mówię publicznie, może ktoś się tym pocieszy i chcę powiedzieć ze swojego życia, że wszelki ból, gorycz z ręki Boga przemienia się później w wolność, pokój, radość, nadzieję i wielką miłość do Boga i do człowieka, co zaświadczam swoim życiem. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Dziękuję za te słowa, za to podzielenie się, właśnie jak słowo rozbrzmiewa w sercach. Pan Jezus ten kielich męki, cierpienia sączy kropla po kropli przez całe swoje życie. Już wcielenie jest pierwszym jak gdyby momentem, kiedy ten kielich Pan Jezus podnosi do swych ust. On Bóg, który zstępuje na niskości ziemi, przyjmuje ludzką, śmiertelną naturę. To już jest wejście właśnie w tę przestrzeń kielicha męki, cierpienia. Potem wszystkie wydarzenia, ucieczka do Egiptu z rodzicami jako jeszcze niemowlak, odrzucenie przez najbliższych w Nazarecie, ciągłe kontrowersje z Żydami, no a apogeum to jest właśnie droga na Golgotę i śmierć Jezusa. To jest wszystko rozciągnięte w czasie, podobnie jak ten kielich podnosimy i sączymy również my przez całe nasze życie w różnych wydarzeniach, ale trzeba być cierpliwym. Właśnie przykład Jezusa to pokazuje, że w tym na dnie kielicha jest perła, która nazywa się zmartwychwstanie, życie. Trzeba tylko ten kielich przyjąć posłusznie.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Dziękuję za między innymi wypowiedziane słowa, powiem może dosłownie albo w sensie, że zbawienie jest darmo, że właśnie to, co uczynił Pan Jezus, to dzieło Pana Jezusa, no dzisiaj była zwrócona uwaga na Ewangelię według świętego Marka, ale jeżeli się zajrzy do Ewangelii według świętego Jana, tam są znamienne słowa Pana Jezusa, które wypowiedział już po prostu dokonawszy tego dzieła na krzyżu, wykonało się. I właśnie tak chcę do tego wskazać na słowa z apostoła Pawła, z listu do Efezjan, właśnie do tego wykonanego zbawienia, z drugiego rozdziału od 8 wiersza. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy za to ważne doprecyzowanie, czy zwrócenie uwagi właśnie na pewną istotę naszej wiary. Właśnie medytując nad tajemnicą paschalną Jezusa Chrystusa, zwłaszcza apostoł Paweł tak bardzo często podkreśla, że to wszystko jest łaską Bożą, że to nie jest nagroda, zasługa człowieka, dar łaski Boga, to znaczy Jego miłości, dany każdemu. Jezus umarł na krzyżu za grzesznika, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, napisze Paweł w liście do Rzymian. I dostęp mamy poprzez wiarę do tego właśnie niezwykłego daru, łaskawego daru Bożej miłości. I to zupełnie przemienia patrzenie na relację człowieka do Boga, kiedy weźmiemy pod uwagę tą relację, jak ją rozumieli faryzeusze, gdzie na zbawienie, gdzie na łaskę Boga trzeba było sobie zasłużyć poprzez wypełnianie prawa. Poprzez wypełnienie prawa i za to nagrodą, odpowiedzią miałoby być zbawienie ze strony Boga. Natomiast wiara chrześcijańska pokazuje nam, że Bóg nie jest tym, który usprawiedliwia sprawiedliwego, ale właśnie przez swoją śmierć na krzyżu usprawiedliwia niesprawiedliwego. Ale co to znaczy? W konsekwencji, że ja muszę uznać swoją niesprawiedliwość. To, że właśnie potrzebuję tego zbawienia, które przychodzi z zewnątrz, że muszę wyzwolić się z tej pokusy autozbawienia przy pomocy mojego projektu życiowego i przez wypełnianie prawa. Bo tylko to mnie otwiera na tą łaskę z zewnątrz. Ale to otwarcie jest już właściwie momentem możliwości skorzystania z tego wielkiego daru, który otrzymujemy wszyscy bez wyjątku w Jezusie Chrystusie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo. Prosimy. Radio Maryja, halo. Radio Maryja.
Halo.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
I Maria zawsze dziewica. Chciałam, Alicja z Wrocławia, powiedzieć o kielichu. Takie dwa słowa. Panie, kielich życia dałeś mi, w którym pięknie niebo lśni. Kielich życia w ręku mam, ile z niego piję, nie wiem sam. Delektuję i smakuję, Jego moce użytkuję. Amen. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, czas naszego poszukiwania Słowa Bożego dobiega końca. Naszych gości prosimy o takie słowa, może kluczowe na najbliższą niedzielę, byśmy mogli przeżyć tę uroczystość Niedzieli Palmowej. No, zgodnie ze Słowem Bożym i z tym, co proponuje nam Kościół przez Ewangelię według świętego Marka.
Myślę, że takim kluczowym słowem jest wezwanie do tego, żeby nie bać się krzyża. Ten krzyż ma różne postacie w naszym świecie współczesnym. Od czasami cierpienia fizycznego, poprzez odrzucenie na skutek wyznawanej wiary, poprzez to, że jestem uczniem Chrystusa, że deklaruję się jako człowiek wierzący, wchodzę w te ślady, które zostawił Jezus, ale nie bać się krzyża, który może wyglądać strasznie. Można przeżywać różne dramaty wewnętrzne wtedy, kiedy ja próbuję spełniać w swoim życiu posłusznie Słowo Boga, Jego wolę, kiedy chcę zrealizować Jego projekt. Nie bać się krzyża, bo krzyż prowadzi do życia, do zmartwychwstania. Być może teraz jesteśmy pogrążeni w jakiejś ciemności ducha, nie do końca doświadczamy tej mocy Boga. Wielu świętych szło przez taką noc, ale zawsze na końcu było światło. Światło życia, światło zmartwychwstania. Patrzmy na Jezusa, który na tej drodze nam przewodzi i który jest dla nas wzorem, jest dla nas przykładem, jest dla nas przewodnikiem i świadkiem.
Ta Ewangelia według świętego Marka, ona nam bardzo mocno i wyraźnie przypomina, że tylko godząc się na ten paradoks właśnie krzyża, będziemy mogli w prawdzie, nie biorąc naszych fałszywych nadziei za rzeczywistość życia, wyznawać wraz z rzymskim żołnierzem, że ten istotnie jest Synem Bożym. Dlatego Niedziela Palmowa, a potem następne dni, które przed nami, zwłaszcza Triduum, one są zaproszeniem, abyśmy spojrzeli na ten znak Krzyża Świętego, Krzyża Chrystusowego, w którym wpisane jest także nasze życie. Abyśmy stanęli przy tym krzyżu, abyśmy spojrzeli na ten krzyż jako na znak ocalenia, tak jak patrzyli Izraelici na pustyni, na właśnie miedzianego węża, aby to spojrzenie wiary przyniosło nam nowe życie, ocalenie, aby właśnie przeprowadziło nas, aby mogła się dokonać ta Pascha, to przejście z tego, co stare, co zakwaszone, do tego, co nowe, co przaśne, co jest chlebem prawdy i świętości, jak powie apostoł Paweł. I może jeszcze jedna taka myśl, trzeba nam właśnie stawać blisko tego krzyża, aby ta krew Jezusa spływająca z Jego świętych ran obmyła nas z naszych grzechów. To tradycja pierwszych wieków wyrażała, że właśnie pod Golgotą był grób Adama, pierwszego człowieka, właśnie dlatego, aby ta krew spływająca z krzyża Jezusa obmyła każdego człowieka, każdego bez wyjątku, bo w niej jest moc, bo w niej jest nowe życie, bo ta krew jest znakiem, ale jest też rzeczywistością Bożej miłości, miłości bezgranicznej, miłości bez końca, miłości, która przeprowadza nas, miłości, która jest właśnie jest paschalna i która otwiera wszystkie nasze groby, i te duchowe, i te fizyczne, i jest napojem nowego życia. Niech właśnie ta medytacja męki pańskiej umocni naszą wiarę i z taką odnowioną nadzieją pozwala nam patrzeć także na naszą codzienność, na nasze życie.
Czy jakieś szczególne pozdrowienia?
To dzisiaj trzeba pozdrowić tych wszystkich, którzy zgadzają się na krzyż w swoim życiu, prześladowanych też za wyznawaną wiarę. To też się dzieje w Polsce, w różnych miejscach pracy, w rodzinach. Ja bym chciał pozdrowić tych ludzi i życzyć wszystkim mocy z Boga i cierpliwości.
I pozdrawiamy wszystkich miłośników Bożego Słowa, którzy wiernie towarzyszą nie tylko tej audycji, ale tym wszystkim audycjom biblijnym, które na falach Radia Maryja czy telewizji Trwam są dostępne.
Dziękujemy. Ksiądz profesor dr habilitowany Paweł Podeszwa, diecezjalny moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w archidiecezji gnieźnieńskiej, wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.